mamy też kontynuację naszego tematu, czy tematów patriotycznych, bowiem jeszcze jesteśmy w aurze święta Matki Bożej i Królowej Polski, także święta Konstytucji 3 maja, ustanowienia święta narodowego, państwowego. Te ostatnie noce również poświęcaliśmy na takie tematy związane z patriotyzmem. Mówiliśmy o tym, jak bardzo ważne jest kształtowanie też charakterów młodych ludzi. I myślę, że jeszcze przez kilka chwil pozostaniemy z naszym gościem, panem doktorem Krzysztofem Kawęckim, którego witamy w nowym dniu ponownie.
Witam serdecznie, szczęść Boże.
Cieszymy się z tej obecności i panie doktorze, możemy jeszcze porozmawiać z naszymi słuchaczami przez ten czas programu nocnego. Moje pierwsze pytanie, jak pan dzisiaj ocenia, czy jakby pan skomentował zapowiedź pana prezydenta Andrzeja Dudy o tym, żeby zrobić referendum na temat zmian w konstytucji, czy nowej konstytucji. Bo to dzisiaj padło, prawda, że konstytucja jest czymś ważnym, ale też tutaj społeczeństwo ma prawo się wypowiedzieć, jakie chce widzieć zmiany.
Myślę, że to była ważna wypowiedź pana prezydenta, bardzo ważna deklaracja, dlatego że wiele środowisk, wiele osób zwraca uwagę, że ta konstytucja, która, przypomnę, została przyjęta zresztą niewielką większością w referendum, już po prostu jest konstytucją w dużym stopniu pisaną przez środowisko SLD-owskie, środowisko postkomunistyczne. Alternatywą była wówczas konstytucja tak zwana solidarnościowa. Ta konstytucja w dużym już zakresie jest, że tak powiem, nieaktualna, czy zdezaktualizowała się. No, ona nie odpowiada na wyzwania rzeczywistości. Natomiast przy okazji, mieliśmy święto 3 maja, oczywiście święto Królowej Korony Polskiej, ale również święto Konstytucji 3 maja, w jaki sposób ze sobą powiązane, nie tylko datą, ale przypomnijmy, że to właśnie biskupi polscy po odzyskaniu przez Polskę niepodległości zwrócili się z prośbą do Stolicy Apostolskiej o ustanowienie właśnie w dniu 3 maja święta Królowej Polski, ale w nawiązaniu również właśnie do Konstytucji 3 maja, dlatego że w jaki sposób Konstytucja 3 maja była w pewnym stopniu wypełnieniem tych właśnie ślubowań króla Jana Kazimierza z 1 kwietnia 1656 roku, które odnosiły się jak gdyby tutaj do polepszenia sytuacji przede wszystkim warstwy włościańskiej. Ale te tradycje konstytucyjne w Polsce są naprawdę, można powiedzieć, znaczące. No, konstytucja oczywiście 3 maja, która również doprowadziła do modernizacji ustroju politycznego w kierunku tego systemu takiego monarchii konstytucyjnej, czy nawet monarchii konstytucyjno-parlamentarnej, ale już może nawet nie o tym chciałbym mówić, bo to są jak gdyby kwestie bardziej szczegółowe i historyczne. Natomiast tradycje polskich konstytucji są znaczące, dlatego że przede wszystkim są one istotne w tej sferze wartości. Otóż warto przypomnieć, że Konstytucja 3 maja podkreślała konieczność zachowania całości oczywiście ziem Rzeczpospolitej, ale również i suwerenności państwa, co w tej chwili w kontekście kierunku, w którym zmierza Unia Europejska, w kierunku federalizacji i niszczenia suwerennych państw narodowych, ma duże znaczenie. Ale przede wszystkim Konstytucja zaczynała się preambułą w imię Boga w Trójcy Świętej Jedynego. To określenie w Trójcy Świętej Jedynego oczywiście bardzo mocno precyzowało odniesienie do wiary katolickiej. Dalej pisano, mówiono, że religia narodowa panującą jest i będzie wiara święta rzymska, katolicka ze wszystkimi jej prawami właśnie zawsze w Rzeczpospolitej. Ale również ja bym powiedział, że Konstytucja 3 maja była jak gdyby wypełnieniem dewizy pierwszej Rzeczpospolitej. A ta dewiza sprowadzała się do takiego sformułowania profide lege et rege, czyli za wiarę, prawo i króla, ale to właśnie w takiej kolejności. Wiara, prawo i król, czyli władza wykonawcza, ale władza, która jest jak gdyby podporządkowana prawu naturalnemu. Prawu naturalnemu, które kształtuje przecież wiara, ale również stanowionemu prawu, które musi być zgodne właśnie z prawem Bożym, z prawem właśnie naturalnym. I ta dewiza, wydaje mi się, wypełnia wszystko, czyli za wiarę, prawo i króla stało się jak gdyby takim odniesieniem dla tej konstytucji, ale również dla następnej konstytucji. Jak już tylko weźmiemy ten aspekt takich właśnie wartości, odniesienia do Boga, to przypomnijmy, że również konstytucja z 17 marca 1921 roku, pierwsza konstytucja II Rzeczpospolitej, zaczynała się również preambułą. W imię Boga Wszechmogącego, my naród polski, dziękując opatrzności za wyzwolenie. Także konstytucja kwietniowa, no powiedzmy odmienna w dużym stopniu od konstytucji marcowej w zakresie sformułowań ustrojowych, rozwiązań ustrojowych.
No i też troszeczkę masoneria miała też, maczała palce, tak mówiąc oficjalnie, w tej kwietniowej, prawda?
Oczywiście, no zdecydowanie, bo większość rządów premierów Polsce pomajowej to niestety byli premierzy, którzy byli związani z masonerią, bodajże tylko trzech gabinetów nie stali ludzie powiązani z masonerią. Mówiliśmy w pierwszej części, to też miało swój taki wyraz zewnętrzny.
Było tak ciężko, że marszałek w końcu zabronił należeć. Tak, no mówiąc.
Marszałek Piłsudski, jak gdyby wykorzystywał, mówił, że wykorzystuje masonerię do celów patriotycznych, że jest to jak gdyby pewna przykrywka. Są też jego wypowiedzi z lat 20., kiedy mówił właśnie, że różne agentury, no można powiedzieć tak, że pewnie myślał być może o tych agenturach takich wolnomularskich, cały czas jak gdyby podążały za jego działaniami, znaczy przeszkadzając mu. Z drugiej strony, no zdecydowanie większość jego współpracowników związana była z masonerią, no ale przede wszystkim to rozporządzenie prezydenta z grudnia 1927 roku, dokładnie z 13 grudnia, które doprowadziło do zmiany wizerunku godła państwa polskiego, to znaczy zdjęcia krzyża, tak, i krzyża, i korony, która była zamknięta, i wprowadzenie właśnie korony otwartej, no i oczywiście tych pięcioramiennych gwiazd, z których doszukiwano się symboliki masońskiej. Ale jeśli chodzi o masonerię, proszę ojca, to właśnie dekret prezydenta Ignacego Mościckiego rozwiązywał z 1938 roku loże masońskie. Ale wracając jeszcze do konstytucji kwietniowej. Otóż ta konstytucja, niezależnie od różnych rozwiązań i tak dalej, z drugiej strony też mówiła tak, że prezydent odpowiada przed Bogiem, historią, co było bardzo, bardzo właśnie wyśmiewane w takiej historiografii, w historii, w podręcznikach komunistycznych. Otóż wydaje mi się, że było to sformułowanie bardzo etyczne, no bo jak, to najwyższym sędzią jest Bóg i historia, i taka odpowiedzialność oczywiście wymaga postawy etycznej, ale myślę, że taki zapis był absolutnie zrozumiały. Też warto przypomnieć, że prezydenci w II Rzeczpospolitej składali przysięgę Bogu Wszechmogącemu w Trójcy Świętej jedynemu. A zatem konstytucja musi po prostu, no ta przyszła konstytucja, mam nadzieję, która zostanie zrealizowana. Mówi się tutaj, że być może to w 2019 roku ta konstytucja mogłaby powstać. No musi uwzględniać również, oprócz szczegółowych rozwiązań ustrojowych, to o tym tutaj nie mówimy, bo nie jest to ani tematem, ani ma czasu, ani miejsca, musi po prostu uwzględniać również ten aspekt właśnie religijny, historyczny, tego związku polskości z katolicyzmem, bo inaczej będzie to po prostu akt prawny bardzo ułomny. I również no, można by sobie życzyć, żeby także został przywrócony właściwie wizerunek godłu państwa polskiego, to znaczy orzeł w koronie i z krzyżem. Mamy w przyszłym roku stulecie odzyskania niepodległości przez państwo polskie i dobrze by było, żeby
taka rocznica okrągła się rzadko zdarza, prawda, bo to 100 lat.
100 lat,
to jest bardzo dobra.
Ale ona żyje, okazja. Prawda, proszę ojca, dlatego że ona jak gdyby była też, jest inspiracją do różnych właśnie tutaj przemyśleń. Pojawiają się takie różne głosy na temat właśnie tych błędów heraldycznych, nawet już pomijając jak gdyby idowych, o czym mówiliśmy, jeśli chodzi o koronę i krzyż i powrotu do tradycyjnych rozwiązań, takie jak obowiązywały w tradycji Rzeczpospolitej, jakie powinny obowiązywać, ale to było również inspiracją dla pana prezydenta Andrzeja Dudy, żeby zapowiedzieć referendum. Myślę, że jest to dobry kierunek i jeszcze jest ważna wypowiedź, ważna bardzo wypowiedź, czy ważny element tej wypowiedzi prezydenta Andrzeja Dudy, że konstytucja no, musi być zrealizowana ponad, jak to mówimy, tak zwanymi podziałami. To znaczy musi być po prostu rezultatem szerokiej debaty publicznej, ale nie tylko wśród polityków. Dlatego wydaje mi się, że zasada referendum jest dobra. Oczywiście, wiadomo, referendum to nie jest instytucja, która ma rozwiązać szczegółowe kwestie związane z konstytucją, ale bez zaangażowania Polaków, bez zaangażowania szerokich kręgów społeczeństwa, ta konstytucja po prostu nie będzie dobra. Dlatego no, po prostu w imię takiej odpowiedzialności w nawiązaniu do dobrych tradycji konstytucyjnych państwa polskiego myślę, że jest szansa, żeby rzeczywiście powstała konstytucja, z której będziemy może nawet i dumni. W każdym razie będzie bardzo, bardzo ważna. No, w kontekście rzeczywiście tych wszystkich zagrożeń, które w tej chwili płyną ze strony Unii Europejskiej w różnych obszarach, wymierzonych w rodzinę, w edukację, w patriotyzm, w tożsamość kulturową, rozwiązania konstytucyjne są bardzo ważne. Ja osobiście, jeśli mogę jeszcze taką wyrazić swoją opinię, to byłbym zwolennikiem zdecydowanego wzmocnienia władzy wykonawczej, bo te relacje, ale znaczy konkretnie władzy jednak prezydenckiej, chociaż oczywiście to jest jak gdyby taki mój pogląd, pewnie też podzielany przez wiele osób, ale muszą być jakieś też jasne relacje. Musi być wyraźny system. Albo idziemy w kierunku systemu na przykład kanclerskiego, silną władzą premiera albo systemu prezydenckiego, bo w tej chwili mamy dużo takich niejasności i to też jest słabością obecnej konstytucji.
Tak, zwierzchnik sił zbrojnych bardzo dobrze, a z drugiej strony też jest minister obrony narodowej, bardzo ważny. Więc może ten model francuski, gdzie jest prezydent głową rządu, prawda?
Tak, proszę ojca. No niestety Europa generalnie, jeśli chodzi o systemy polityczne, odchodzi. To jest taka urawniłowka też w stylu takim komunistycznym. Wszystkie systemy są bardzo do siebie podobne i generalnie jest taka tendencja właśnie odchodzenia od tego przejrzystego systemu silnej władzy wykonawczej prezydenckiej. We Francji ten system był prezydencki, teraz taki półprezydencki, ale jeszcze jest to jakiś model, jakieś odniesienie rzeczywiście, które może być tutaj pomocne.
Takie zagadnienie, panie doktorze, jeszcze już zapraszamy naszych słuchaczy do swoich pytań, też do swoich opinii. Właśnie rozumienie patriotyzmu. Pytanie, czy można się zmęczyć patriotyzmem? To znaczy, czy społeczeństwo, gdy tak się o tym ciągle mówi, przypomina, powtarza, odmienia. Teraz zresztą mamy nawet sprzyjającą aurę w mediach wszelkiego typu. Może nie wszelkiego typu, ale przynajmniej w oficjalnych. Bo wiadomo, czy my dobrze pojmujemy patriotyzm jako większość społeczeństwa. Kochamy nasz kraj, nie kosztem oczywiście innych, nie to, żeby innym szkodzić, ale żeby też pamiętać, że no przede wszystkim dobrość się liczy mojej ojczyzny, tak? A na drugim miejscu no, patrzymy na to współdziałanie, nie chcę powiedzieć braterskość, bo to jest słowo takie niekoniecznie istniejące w polityce, społeczeństwie, Europy i tak dalej. Jak to jest z tym patriotyzmem?
Czy można się zmęczyć patriotyzmem, proszę ojca? Można pewnie jak gdyby wypaczać czy zniekształcać ten patriotyzm. Znaczy, można się zmęczyć, jeśli będzie ten patriotyzm prowadzony tylko do takiej strony werbalnej, do mówienia o tym, no do takiej, powiedzmy, traktowania patriotyzmu w takich kategoriach akademia ku czci, jak mieliśmy to już przykłady, nawet chociażby w szkole komunistycznej, gdzie oczywiście dominującą formą tego patriotyzmu był tak zwany internacjonalizm komunistyczny, ale te elementy tego właśnie internacjonalizmu komunistycznego były właśnie często podkreślane w tych akademiach ku czci i tak dalej, które to zupełnie było, niezależnie od tej obcości ideologicznej, zupełnie nieskuteczne. A zatem no, trzeba by po prostu nie tylko zdefiniować, ale przede wszystkim w praktycznym postępowaniu powiedzieć i pokazać, czym jest naprawdę patriotyzm. Co to znaczy patriotyzm? To jest troszeczkę tak jak z rozumieniem polityki, że no, polityka to nie jest tylko to, co się dzieje na przykład w parlamencie. Polityka to jest po prostu wiele rzeczy, które po prostu się dzieją wokół nas, które po prostu wpływają na nasze życie, na nasze rodziny, na nasze postępowanie, czy to w sferze kultury, czy ekonomii i tak dalej. Tak samo jest z patriotyzmem. Wydaje mi się, że patriotyzm to jest po prostu taka odpowiedzialność za kraj, ale dobry polski patriotyzm, a myślę, że dobre są wzorce, no chociażby z okresu II Rzeczpospolitej, my bardzo często się odwołujemy, prawda, do tych tradycji II Rzeczpospolitej, ale ten patriotyzm to był patriotyzm może mniej słów, więcej czynów, taki patriotyzm zupełnie, powiedziałbym, naturalny, oczywisty, w takiej postawie.
Dnia codziennego, bo za chwilę wyemitujemy piosenkę Patriotyzm Lecha Makowieckiego, i tam bo dwa dni temu właśnie emitowałem. I na końcu, że dla mnie patriotyzm to wychować dobrze dzieci.
Tak.
I tam było kilka takich telefonów, że to nie za bardzo, że to jest takie troszeczkę spłaszczone. No ale z drugiej strony, no tak, bo przecież dzieci, młodzież to jest przyszłość, prawda? Że my ją dobrze ukształtujemy, wychowamy, to będzie też, to będzie to dobro budowanie wspólne, prawda?
Oczywiście, proszę ojca, a poza tym jest to coś konkretnego, bo myślę, że patriotyzm powinien mieć właśnie taki bardzo realny, konkretny wymiar, a nie tylko abstrakcyjne mówienie o tym, tylko po prostu rzeczywiście realne postępowanie. No, jest ta zasada ordo caritatis, porządku miłości, i zatem ten patriotyzm należy przede wszystkim chyba rozpoczynać przede wszystkim od siebie, od własnej postawy, później właśnie poprzez rodzinę i tak dalej. I mówiliśmy, proszę ojca, to mówimy o II Rzeczpospolitej, to jest tak jak w rodzinie. Rodzina, dobra rodzina, rodzina, która jest bardzo mocna, która jest zespolona i tradycją, i historią własną, to jest rodzina trójpokoleniowa przynajmniej. To są właśnie dziadkowie, to są ich dzieci, czy rodzice, dzieci, a oczywiście jeszcze być może inne pokolenia, ale na pewno rodzina, która pamięta właśnie o tych swoich przodkach. Tak samo jest w narodzie, który jest przecież rodziną rodzin. I w II Rzeczpospolitej takim odniesieniem byli na przykład, wzorem pewnym, byli powstańcy styczniowi, którzy byli, na którym się po prostu postawach wzorowało to pokolenie ludzi urodzonych na początku XX wieku, którzy mieli może w okresie Polski niepodległej 20 kilka lat. Później takim odniesieniem dla następnego pokolenia to byli właśnie powstańcy śląscy, wielkopolscy, to były Orlęta Lwowskie, to byli żołnierze wojny 20 roku, wojny z bolszewikami. A później właśnie w okresie PRL-u takim naturalnym odniesieniem dla tych młodych ludzi powinni być żołnierze Polskiego Państwa Podziemnego, Armii Krajowej, Narodowych Sił Zbrojnych, żołnierze września, Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie, i tego niestety zabrakło, była pustka. Generałowi Andersowi komuniści dekretem rządu komunistycznego w 1946 roku i innym generałom zabierają obywatelstwo, a odniesieniem są oczywiście ci komunistyczni renegaci, ci właśnie rewolucjoniści, którzy agenci Kominternu Międzynarodówki Komunistycznej, tacy jak Karol Świerczewski, czy Rola Rzymielski, czy inny. A zatem zabrakło tego po prostu odniesienia do innych pokoleń, tych pewnych przykładów dobrych patriotyzmu.
No właśnie, jeszcze panie doktorze, ciągle mówimy, że to dwudziestolecie jest takie wzorcowe, chociaż jest, ja mam taki problem, właśnie kiedyś mówię, że musimy o tym porozmawiać. Proszę mi wytłumaczyć, bo jest taka sytuacja, że pamiętam jakiś fragment filmu, bodajże może to była Polonia Restituta, i tam jest taki motyw, że Witos mówi, żeby odebrać tym najbogatszym, żeby nam, im się wiele nie pogorszy, a reszcie się poprawi. Chodzi mi o wielkich obszerników. Wiemy, że Józef Piłsudski miał taki pomysł, ale czy brakło tutaj czasu, cierpliwości, czy może jakichś pewnych sił, żeby, nie wiem, czy dobrze myślę, żeby ta druga Rzeczpospolita była bardziej sprawiedliwa. Bo chyba to był taki jedyny mankament, prawda, że jednak ta klasa średnia nie była tak wyodrębniona, mówiąc językiem dzisiejszym.
To proszę ojca, wydaje mi się, że to są takie jak gdyby zaszłości minionych stuleci. Otóż niestety w Polsce nie wykształciło się na przykład silne mieszczaństwo. I niestety również konstytucja, mówiliśmy o ślubach Jana Kazimierza, króla Jana Kazimierza, niestety niewypełnionych w tym obszarze, że przecież obiecał, złożył przyrzeczenie, że poprawi położenie dole Włościan. I to nie nastąpiło. Później konstytucja do tego też 3 maja nawiązuje. Bierze właśnie Włościan chłopów w opiekę, jak mówi, rządu i państwa. Jednocześnie konstytucja 3 maja ma świadomość tego stanu rzeczy, dlatego że mówi o równych prawach dla mieszczan i szlachty. Ale kiedy powstaje pierwsza Rzeczpospolita, to rzeczywiście ten proces tej sprawiedliwości społecznej, o której ojciec mówił, jest pewnym bagażem, jest pewnym zadaniem do rozwiązania. I on nie został rzeczywiście do końca rozwiązany w II Rzeczpospolitej z różnych może powodów, ale trzeba też powiedzieć, że II Rzeczpospolita, wydaje mi się, jedną rzecz nastąpiła bardzo ważna w tym zakresie, w tym obszarze. To znaczy to, co możemy nazwać unarodowieniem warstw tych właśnie włościańskich, ludowych, chłopskich. Otóż oczywiście ze względów ekonomicznych powiedzmy dzieci wiejskie miały utrudnione możliwości powiedzmy zdobywania wiedzy, edukacji i tak dalej, ale przecież znaczna część już nawet studentów to właśnie jest młodzież wiejska, czy też w wojsku. Później przecież w 1939 roku wszyscy walczą. I oficerowie z tej tak zwanej warstwy inteligenckiej, czy ziemiańskiej,
mamy 20 rok, że tak, połączenie sił, Włościanie, chłopi, wszyscy. Tak. Wiemy, że Wincenty Witos odezwę też napisał, tylko mi chodzi o to, być może, ja wiem, to jest przesadzone, że potem tym takim paliwem też naturalnym dla komunizmu było to, że właśnie reforma rolna, danie ziemi, to rozdawnictwo, prawda, troszeczkę jednak potem zaważyło, że ten komunizm u nas się jednak przyjął w taki
sposób. Proszę ojca, to jest taka też ciekawa rzecz oczywiście, bo kwestia reformy rolnej, a tak mówiono, to już w okresie II Rzeczpospolitej to było rzeczywiście bardzo poważne zagadnienie. I ona nie została rozwiązana, rzeczywiście. Nie zostało to rozwiązane, ale to miało też takie swoje na przykład konkretne skutki. Na przykład pierwsze wybory prezydenckie. Kandydatem ze strony prawicy, popieranym przez endecję, jest wspaniała postać. Wielce zasłużony człowiek, hrabia Maurycy Zamojski, wiceprezes Ordynat, Polskiego Komitetu Narodowego Polskiego, który swój majątek przeznaczył na sprawę polską. Postać, można powiedzieć, kryształowa. Ale z drugiej strony mamy kontrkandydata zupełnie innej opcji, Gabriela Narutowicza, i tenże Gabriel Narutowicz wygrywa, ale wygrywa głosami oczywiście, bo parlament wówczas wybierał, wygrywa dlatego, że to ludowcy, mówią, nie będziemy głosowali na największego, czy jednego z największych obszarników, tak. Prawda? I przerzucają te głosy, więc może nawet jakaś brak takiej refleksji nie tylko u ludowców, ale nawet w obozie narodowym, że te kwestie społeczne są dość istotne, że trzeba się z nimi liczyć. Ale to nawet, powiem, proszę ojca, nawet w kościele, w kręgach hierarchii kościelnej ówczesnej też były na ten temat różne rozbieżności. Te projekty reformy rolnej, czy proponowane przez kręgi nawet rządowe i tak dalej, nie wszystkim hierarchom się podobały. I dlatego to jest taki, że nie są fenomen, proszę ojca. Otóż to jest jakaś wielkość kościoła. Nieprawdopodobna, bo prymasem wówczas był prymas August Chlond, który znakomicie rozumiał...
Syn kolejarza.
Tak, syn kolejarza. Ślązak, twardy człowiek, twardego charakteru, ale znakomicie rozumiał, proszę ojca, na uczelni społecznej kościoła. Znakomicie rozumiał encykliki Rerum Novarum i Quadragesimo Anno.
A z drugiej strony wielkim księciem i kardynałem był kardynał Sapieha.
A no właśnie, to są dwie te, też myślałem o kardynale Sapieha. Wspaniała postać zresztą, który był, jeśli chodzi o reformę rolną, akurat tutaj miał pewne zastrzeżenia, że jest zbyt radykalna, ale oczywiście wielka postać. Natomiast właśnie trochę inaczej właśnie te kręgi ożywione właśnie tymi encyklikami społecznymi. To przecież prymas Chlond mówił właśnie o tym, powołał taką prymasowską nawet radę społeczną i tam właśnie wśród tych są na przykład tacy też wybitni przedstawiciele. Oczywiście to się wtedy tworzy ta podstawy tak zwanej katolickiej nauki społecznej. Profesor Czesław Strzeszewski właśnie, to już wówczas był jako młody człowiek stosunkowo w tym prymasowskim komitecie, w tej radzie, ale właśnie prymas Stefan Wyszyński, czy biskup Adamski i później właśnie prymasem Polski zostaje prymas Stefan Wyszyński. Jak gdyby to jest taka naturalna kontynuacja tej linii, która rozumie jednak, że ta idea sprawiedliwości społecznej, rozumiana oczywiście w duchu chrześcijańskim, nauczania społecznego Kościoła, a nie socjalistycznym, właśnie, jest rzeczą bardzo ważną.
Bo do czego zmierzamy?
I kończąc, jak gdyby, powiem tak, ale jest też faktem, że w programach politycznych wszystkich partii politycznych, od socjalistów, niepodległościowych, poprzez ludowców, narodowców, piłsudczyków, kwestia reformy rolnej w okresie II wojny światowej znalazła się w tych programach.
No, właśnie,
no niestety komuniści doprowadzili do zagłady ziemiaństwa, co jest oczywiście ciosem też, można powiedzieć, w samo serce Polski.
No właśnie, do tego zmierzam, że mimo tych trudnych lat II Rzeczypospolitej, jednak było to poczucie narodu, tej wspólnoty, co się sprawdziło też, no nie, bądźmy sprawiedliwi, no w czasie obrony Polski, prawda, II wojny światowej. Więc to, co też, no nie wiem, na ile to jest prawdziwe, co mówił w tym, chociażby pojawił się nam materiał filmowy, prawda, ten Polonia Instytuta, że właśnie Piłsudski, jakby powiedzieć, doceniał pracę rządu, doceniał pracę ministrów, natomiast był bardzo krytyczny do niektórych posłów, prawda, do ciała parlamentarnego, że mówi, tam jest wiele teorii, wiele przekrzykiwania się, natomiast tu jest ta praca konkretna, bo ustawy, bo rozporządzenia, więc to też jest taka dla nas lekcja, prawda, że patriotyzm też wykuwa się no, w trudzie też i dyskusji, bym powiedział, nie chcę powiedzieć dialogu, ale nawet tych starciach.
Tak, i w tej pracy dla państwa. Oczywiście Piłsudczycy mocno podkreślali tę ideologię państwową, ale wydaje mi się, to też jest ważne. To też jest ważne, jak gdyby w kontekście tej przyszłej konstytucji państwa polskiego, Rzeczpospolitej, żeby właśnie tę rolę państwa mocno jak gdyby podkreślić, bo patriotyzm też się wyraża no, po prostu w podstawie propaganda. U nas często była to, wiadomo, okupacja i...
Tak. Chociażby mówię, dwaj panowie, pamiętam taki program, kiedy był pan doktor Kawęcki, pan Jan Józef Kasprzyk, a więc Piłsudczyk i tutaj Roman Dmowski, prawda?
Tak jest.
Więc to też jest przykład, że mimo, że ich wiele dzieliło, mieli bardzo mocne tematy wspólne. Czyli niepodległość, mocne państwo. No i oczywiście, że Józef Piłsudski mówił o tym, że my ciągle musimy, prawda, tak dryfować między wschodem a zachodem, między Niemcami a Rosją. Roman Dmowski, no, widział tutaj przede wszystkim zagrożenie, nieprawda? Ale no, obydwaj troszczyli się o Polskę, mówiąc tak na skróty, bo trudno jest te dwie osoby dzisiaj tak podsumować w czasie tych minut programu.
No tak, to obaj.
Ale na pewno patriotyzm był tym dla nich kierunkiem wspólnym myślenia.
To prawda, absolutnie tak.
Zapraszamy naszych słuchaczy, co państwo na temat właśnie tego, o czym mówimy teraz z panem doktorem przed północą, ale także teraz wymiar patriotyzmu, jak go rozumieć, jak go czuć, jak to się realizuje w waszym życiu, tak na co dzień, bo wiadomo, że w takich dniach, jak 3 dzień maja, jesteśmy tak bardzo podniesieni duchowo i nie tylko, natomiast na co dzień to może być też i pewien trud. Posłuchajmy tej piosenki i potem już telefony są dla państwa otwarte.
Pytasz mnie, co to jest patriotyzm, na co komu potrzebna ojczyzna. Rozstawiamy się w tyglu Europy, a ja tylko o ranach i bliznach. Dziwisz się, po co ten cały bagaż, hymn, sztandary, historia i wiersze. Jak objaśnić to komuś, kto czasem czyta tylko instrukcje PlayStation? Wiem, tak długo nie było tu wojen. Jest internet, McDonald's i streaming. Mądrych ludzi obrzuca się błotem, na przywódców ogłasza castingi. Rządzą chłopcy w przykrótkich spodenkach, chleb drożeje, tanieją igrzyska. Rozszczekała się w mediach nagonka, lepkie kłamstwo wylewa się z pysków. Złodziej dzierży dziś klucze do banku, łazen mieni się dumnie stańczykiem. Autorytet wystawia na sprzedaż swe poparcie za euro srebrniki. Mówisz mi, to jest chyba normalne, cały świat przecież jedzie po bandzie. Dla nas, wiesz, liczy się tu i teraz, taki czas, bawmy się w Eurolandzie. Co? Wolność mamy, więc rób ta, co chce ta. Kto nie umie się bawić, niech spada. Ja coś mówię o tańcu kokoła, ty nie kumasz nic z tego, co gadam. Masz licencjat, brak zasad i power, chamski PR, co daje wyjść z cienia. Nauczyli cię prawie wszystkiego, odebrali zaś zdolność myślenia. Miałeś, chamie, złoty róg, ostał ci się i no sznur, a mury rosną, rosną, rosną i dosięgają prawie chmur. A mury rosną niewidzialnie, otacza wszystko szklany. Pytasz mnie, co to jest patriotyzm. Wielu mędrków wciąż nad tym się trudzi. Patriotyzm na dziś to mieć dzieci i wychować je na dobrych ludzi.
No właśnie, puenta świetna chyba jednak Lecha Makowieckiego, panie doktorze.
Tak jest.
To mieć dzieci i wychować je na dobrych ludzi. No, można powiedzieć, 500+, też nam tutaj jakoś na pewno nie przeszkadza, tylko pomaga. Mamy telefony. Bardzo prosimy, Radio Maryja, słuchamy. Proszę bardzo, Radio Maryja, słuchamy.
Halo?
Tak, słuchamy pana. Tylko przyciszamy radio, dobrze?
Tak jest. Pokrój Chrystus. Ja jeszcze wracałem tutaj do północy, choć mówiłem przed północą, ale chciałem się podzielić swoim świadectwem. No może to się wiąże z patriotyzmem, bo to jest takie świadectwo z mojej pracy na polu resocjalizacji. To można tak powiedzieć, z Maryją w poszukiwaniu resocjalizacji. Dlaczego tak? Bo nasz ośrodek wychowawczy, gdzie pracowałem, młodzież trudna po wyrokach sądowych, współpracował z ośrodkiem, z pedszkołą w Odessie, w Fontance. My mieliśmy wspólne doświadczenia, nasza młodzież tam wjeżdżała. No i kadra, mieliśmy wspólne sympozja też, wspaniałe doświadczenia w resocjalizacji. I tam była rocznica jego tego ośrodka i myśmy postanowili oprócz takich prezentów osobistych zawieźć prezent ikonę Matki Boskiej Częstochowskiej. No i na tej całej uroczystości wręczyliśmy temu dyrektorowi, to jest dyrektor Barnow. I muszę wam, i właśnie to wręczenie Matki Bożej Częstochowskiej tak otworzyło serca i oni, no, że taka entuzjazm, no, że tą Matkę Bożą Częstochowską, tą ikonę umieścili w swojej kaplicy prawosławnej. Zresztą kaplica była taka ekumeniczna, bo i salezjanie korzystali tam jeszcze jak żył ojciec Hoppe w Odessie. Zresztą salezjanie w dalszym ciągu to pracują w resocjalizacji. I naprawdę później dowiedziałem się od tych prawosławnych, że Matka Boża Częstochowska w liturgii jest bardzo szanowana. No i później mieliśmy, to był sympozjum takie resocjalizacyjne w Odessie i pojechaliśmy później zwiedzić taki mini ośrodek.
No tak, ale panie Czesławie, to troszeczkę nam odpada od tematu, jednak oczywiście to się łączy, bo wiara, religia, patriotyzm też podsyca, że tak powiem, nadaje mu sens. Natomiast dzisiaj troszeczkę chcemy jeszcze iść szerzej, jak to rozumiemy na dzisiaj. Dobrze, pan mówi o tej resocjalizacji, no to jest to też praca, można powiedzieć, u podstaw nad młodzieżą tą trudną, prawda, żeby ona powróciła z powrotem do takiej aktywności normalnej, ludzkiej, społecznej. No ale też może byłby szerszy temat, co powoduje, że właśnie młodzież odbiega, prawda, od norm prawnych i tak dalej. To może byłoby nowy temat nowych rozmów. Dziękujemy panu za to przypomnienie. I cóż, może następny telefon weźmy. Prosimy, Radio Maria, słuchamy. Proszę bardzo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen. Kto jest z nami?
Halo?
Tak, słuchamy. Kto mówi?
Mówi Andrzej w sprawie audycji o patriotyzmie. Tak,
tak, panie Andrzeju. Tak, słuchamy.
Tak. I czy można będzie zabrać głos?
Już panie zna antenie, bardzo prosimy.
Ach, to dziękuję. To jest kolejne moje, drugie chyba wystąpienie w Radiu Maryja, które, jak wiadomo, jest taką latarnią dla Polski, żebyśmy się nie rozbili w tym świecie.
Słuchamy pana do rzeczy. Tak, przejdźmy.
Tak, jeśli chodzi o patriotyzm, ja myślę, że patriotyzm powinien się realizować we wszystkich sferach państwa, czyli począwszy od wychowania, gdzie, jak wiadomo, te wartości powinny być fundamentalne, przekazywane polskiej młodzieży, później przez studia, przez dorosłość i przez również gospodarkę, przez takie patrzenie na sprawy właśnie gospodarcze, aby podstawowej gałęzie przemysłu, bo sam pracuję w takiej podstawowej gałęzi, aby pozostały w polskich rękach, a jeśli można, to tak zwana repolonizacja w wymiarze właśnie gospodarczym, bankowym, w wymiarze mediów. Myślę, że to są te fundamenty. Natomiast jeśli chodzi jeszcze o patriotyzm i formowanie się polityków, no mamy piękną, mieliśmy rocznicę 1050 lat Chrztu Polski. I to jest nasze credo, nasz fundament. Gdyby politycy postępowali na przykład zgodnie z psalmem 101, to jest tak zwany psalm dobrego polityka, dobrego zarządcy, myślę, że dużo mniej byłoby w obecnym czasie problemów, wiele kwestii tych nawet społecznych, gospodarczych, no wynika również z tego, że nie przestrzegamy tych fundamentalnych zasad, że zbyt często zwracamy wzrok ku złemu, nie staramy się być wzorem właśnie uczciwości, przyzwoitości, szacunku dla dobra wspólnego. A to właśnie o tym mówi psalm 101, który ja bym...
Dobrze, to mamy zadanie domowe. Odczytamy ten psalm w wolnej chwili, zapraszamy do tego. Panie Andrzeju, dziękuję bardzo za to zdanie. Patriotyzm gospodarczy, też go troszeczkę rozwiniemy.
I solidaryzm.
I solidaryzm.
Tak, i patriotyzm i solidaryzm. To dwie kwestie.
Pozdrawiamy, dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, pozdrawiamy właśnie. No, mamy tutaj dekalog Polaka, prawda, ten przedwojenny. Pamiętam, że Polak kupuje u Polaka. No, teraz pewnie byłoby, by nas Unia Europejska za to... No nie wiem, jak nagrodziła, czy ukarała. Natomiast takie pomysły też były, prawda? Pamiętamy.
Ale są teraz jakieś firmy, nie będę wymieniał, które mówię popieraj swoje, albo, prawda, to jest jak zupełnie naturalne. Podobnie właśnie w XIX wieku, jak to mówiono, kiedy tam była walka ekonomiczna, to była walka ekonomiczna polskich kupców z, na przykład właśnie z, w tamtym okresie przede wszystkim ze żydowskimi, ale to nie miało charakteru jakiejś walki narodowej, tylko po prostu dobrze pojętego interesu gospodarczego, troski o własny rozwój, dlatego były hasła swój do swego po swoje, czy też popieranie różnych firm chrześcijańskich, czy też przede wszystkim, no nie tylko hasłowo, ale zakładanie różnych związków właśnie popierających na przykład właśnie tych kupców, wytwórców chrześcijańskich, bo o to chodzi, żeby bardziej się organizować, a nie tylko werbalnie deklarować jakieś tutaj poglądy. Natomiast patriotyzm gospodarczy jest rzeczą rzeczywiście, pan tu bardzo słusznie zwrócił uwagę, bardzo rzeczą ważną. Patriotyzm gospodarczy wyraża się przede wszystkim w takiej postawie rozwoju polskiego po prostu przemysłu, czy wręcz może szerzej, polskiego stanu posiadania. To oczywiście dotyczy i polityki państwa, które niestety po prostu faworyzuje te wielkie korporacje międzynarodowe, wielkie centra handlowe. Ale przecież, no niestety, przez to, że tak powiem, polska wytwórczość, polskie na przykład małe jakieś tam sklepy osiedlowe i tak dalej, przegrywają, dlatego że to nie jest wolny rynek, to nie jest wolna konkurencja. Te firmy, te koncerny międzynarodowe są już, że tak powiem, od samego początku niestety z powodów ideologicznych, z powodów, powiedziałem, takiego kosmopolityzmu gospodarczego faworyzowane. A polska drobna przedsiębiorczość, polska wytwórczość jest niszczona, ale to jest jeden obszar polityki państwa. Natomiast co my możemy zrobić? No przede wszystkim wydaje mi się, że patriotyzm gospodarczy polega na tym, żeby po prostu starać się kupować polskie produkty, które są oczywiście często dużo lepsze niż produkty zagraniczne, żeby po prostu wspierać właśnie tą polskie produkty i tutaj w różnych, że tak powiem, obszarach można to realizować. W wielu krajach jest to postawa zupełnie normalna, szczególnie może taka widoczna w krajach skandynawskich, na przykład w Norwegii czy w innych krajach, gdzie po prostu jest taka normalna postawa, powiedzmy, na przykład Norwegów, że raczej Norweg, jak idzie do sklepu, to kupi produkt swojego kraju, produkt rodzimy, a nie produkt zagraniczny.
Tu taka ciekawostka, nie wiem, czy pan doktor o tym słyszał, że a propos ziemi Abecala, Raymonta, prawda, i tam jest fabuła taka, że fabrykę na końcu Borowieckiego podpala ten przyjaciel właśnie, którego grał z aktorów, i ten aktor nie zgodził się zagrać tę rolę, jeżeli scenariusz nie będzie poprawki, że on jako Żyd podpala Polakowi fabrykę. I tego nie ma w filmie, natomiast w powieści jest. Taka ciekawostka kiedyś gdzieś znalazłem.
Mm-hmm. A tak.
No, że jednak nie pozwala mu to, żeby taka była, ale no, Władysław Raymond, autor, tak to opisał, tak to stworzył. To tak na marginesie. Mamy kolejny głos w tej naszej rozmowie. Prosimy, Radio Maria, słuchamy.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze. Kto mówi?
Mówi Alicja z Białej Podlaskiej.
Witamy serdecznie. Proszę bardzo, pani Alicja, tylko przyciszamy radio i jesteśmy
tak
na
antenie. Tak jest. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria, zawsze dziewica. Pozdrawiam ukochanego ojca Janusza i pana doktora Krzysztofa. Ja właściwie mam tylko trzy pytania. Pierwsze pytanie do pana doktora jako historyka. Czy uważa pan, że obecnie Polska jest krajem suwerennym? To jest pierwsze pytanie. Drugie. Czy w potencjalnie zmienianej konstytucji, w obecnej rzeczywistości, jest możliwe wpisanie jako punkt pierwszy Boże, chroń Polskę? Orban wspaniało tego zaczął. I trzecie pytanie, czy jest możliwe, ażeby wykonstytuowano deklarację od każdego posła, że nie jest związany z masonerią i z finansowymi lobbystami. Dziękuję, pozdrawiam, szczęść Boże.
Dziękujemy pani Alicjo, pozdrawiamy, szczęść Boże. No właśnie, trzy pytania. To pierwsze jest oczywiście dosyć trudne, prawda?
Bo trudne.
W jakim kontekście? Suwerenność.
No na pewno można powiedzieć, że sama konstrukcja Unii Europejskiej, jesteśmy w układzie Unii Europejskiej, ten model Unii Europejskiej niestety narusza w sposób znaczący suwerenność poszczególnych państw. Ale to się, że tak powiem, ta Unia zmienia w tym zakresie, dlatego że to już nie jest Unia suwerennych państw narodowych, jaką była przynajmniej może jeszcze w latach, kiedy powstawała w zasadzie ta wspólnota, to znaczy wspólnota EWG, kiedy państwa zachowywały swoją suwerenność polityczną, natomiast współpracowały w zasadach przede wszystkim wolnego rynku. Unia Europejska to nie jest koncepcja de Gaulle'a, suwerennych państw narodowych, tylko jest to po prostu koncepcja superpaństwa. I szczególnie niestety traktat lizboński i ci politycy, którzy głosowali za tym traktatem lizbońskim, odpowiadają za znaczne ograniczenie suwerenności państwa polskiego. Takim rzeczywiście mamy też do czynienia oczywiście z taką ekspansją, powiedziałbym wręcz z takim imperializmem prawno-politycznym ze strony instytucji Unii Europejskiej, które ingerują w porządek prawny władz społeczno-moralny poszczególnych państw, ale są oczywiście też instrumenty, które państwo posiada, żeby się temu przeciwstawić. Można mówić jednak o znacznego ograniczania suwerenności. No na pewno też nie jest rzeczą dobrą, jeśli ponad 70% aktów prawnych w polskim parlamencie jest konsultowane czy nadzorowane przez właśnie instytucje Unii Europejskiej. W okresie komunistycznym przywódca Komunistycznej Partii Związku Sowieckiego Leonid Breżniew sformułował taką doktrynę ograniczonej suwerenności. To właśnie Sowieci, to Breżniew miał decydować o zakresie tej suwerenności. No wówczas oczywiście to się skończyło na przykład interwencją w Czechosłowacji. Wcześniej, kiedy jeszcze ta doktryna nie była nawet realizowana, to oczywiście nastąpiła interwencja na Węgrzech. Także ja bym powiedział tak, to jest linia podziału i zjednoczenia politycznego. Kwestia suwerenności jest kwestią absolutnie podstawową suwerenności państwa polskiego. Jeśli Unia Europejska ciągle wywiera presję na rząd polski, jeśli zapowiada uruchomienie tak zwanego artykułu 7, pozbawienie Polski prawa głosu w instytucjach i tak dalej, no to są oczywiście działania, które godzą w zasady suwerenności. No jak mówimy to o konstytucji? Tak, mówiliśmy o konstytucji. To jest przede wszystkim konstytucja, ten akt prawny najważniejszy w państwie, to konstytucja jest wyrazem suwerenności państwa polskiego. Jeśli mamy nadrzędność rozwiązań unijnych. Co prawda Unia Europejska odeszła od tego sformułowania konstytucja, no bo konstytucja to jest atrybut państwa, no ale traktat lizboński jest w dużym stopniu, w zasadzie w 90% czy 95% powtórzeniem tych projektów konstytucyjnych. Druga kwestia dotycząca konstytucji, oczywiście uważam, że absolutnie, no konstytucja, to mówiliśmy wcześniej, musi zawierać preambułę, musi zawierać odwołanie do Boga w takiej czy innej formie. To oczywiście absolutnie powinno być. A czy to jest możliwe? No to sądzę, że tak, no bo jeśli nie, no to w ogóle nie ma sensu tej konstytucji zmieniać, jeśli nie będzie zasadniczych zmian. No i kwestia jest właśnie tego związania z masonerią, na przykład z jakimiś lobby finansowymi i tak dalej. No to oczywiście wymaga pewnej świadomości też, powiedziałbym, społecznej, dlatego że niestety kwestia masonerii jest problemem, który jest w świadomości w zasadzie Polaków, można powiedzieć, nie występuje, ale to nie tylko Polaków, w ogóle świadomości społeczeństw zachodnich, chociaż tam sytuacja jest dużo gorsza, bo na przykład w Wielkiej Brytanii to masoneria jest wręcz instytucją narodową czy na przykład parlament francuski, to większość przecież parlamentarzystów to są ludzie, którzy są związani z masonerią. Takiego czy innego obrządku i później ze sobą walczył, ale to są masoni, podobnie wpływ ogromny masonerii na politykę Stanów Zjednoczonych, a więc to jest fakt. Faktem jest ogromny wpływ masonerii na życie polityczne społeczeństw zachodnich. W Polsce jak gdyby ten temat masonerii jest tematem tabu, ale ja się absolutnie zgadzam, że oczywiście mówiliśmy, że ten temat powinien zostać podjęty. Prezydent Ignacy Mościcki rozwiązał loże masońskie, co nie znaczy, że one dalej nie funkcjonowały w jakimś tam, powiedzmy, życiu konspiracyjnym. Natomiast podobnie jak mówimy tak bardzo mocno o lustracji, czyli o jawności życia politycznego, o ujawnieniu agentów komunistycznych, czy agentów w ogóle służb specjalnych innych państw, to również na tej samej zasadzie powinny być ujawnione związki z masonerią. No ale z tym to też oczywiście nie jest łatwo. Tym niemniej oczywiście państwo powinno podjąć działania na rzecz delegalizacji masonerii, a wiemy, że takie loże masońskie również w Polsce funkcjonują i myślę, że niestety wpływ masonerii na powojenne życie polityczne w Polsce, szczególnie po 89 rokiem jest bardzo, bardzo znaczący i wiele niestety wydarzeń, wiele zjawisk, o których mówimy, szkodliwych, wymierzonych właśnie w tożsamość naszą narodową, w polską kulturę, ale przede wszystkim oczywiście w Kościół, wiarę chrześcijańską, to są działania inspirowane przez masonerię. Wiemy też, że w tradycji tej masońskiej, w tradycji przynależności do masonerii mamy tutaj takie jak gdyby tak zwaną masonerię szkocką, czyli powiedzmy, nazwijmy te struktury, te formacje tak zwane prawicowe, które również szermują hasłami patriotycznymi, są związane właśnie z tą tak zwaną masonerią szkocką. Z kolei mamy tak zwany Wielki Wschód, masonerię francuską, to już jest ta masoneria i te ugrupowania, które są bardzo antykościelne, wprost antychrześcijańskie. I niestety też w polskiej tradycji te związki i wpływ masonerii był bardzo znaczący, także na działania różnych struktur konspiracyjnych, czy to w okresie po Kongresie Wiedeńskim, czy to właśnie wpływ masonerii na decyzję o wywołaniu pewnych na przykład powstań, które zakończyły się dla Polski tragicznie. No generalnie oczywiście rola masonerii jest rolą szkodliwą, godzącą nie tylko w Kościół, w chrześcijaństwo, ale również w państwo polskie. No ale oczywiście masoni przecież sami nie ujawnią, oni się nie przyznają, że są członkami duszmasońskim. Tym niemniej nawet formalnie działalność masonerii...
No to jest właśnie ta tajemniczość jest taka tutaj, prawda, antyświadectwem,
jest,
bo skoro
jest tajemniczość...
nic nie szkodzi, to czemu to jest tajemne? Czemu,
dokładnie.
Czemu nie mówię?
Natomiast faktem jest, i to przecież poważni historycy niejednokrotnie o tym pisali i udowodnili to, bardzo znaczący wpływ masonerii na życie polityczne, na życie społeczeństw, na życie państw. No przecież chyba też już nikt nie zaprzeczy, bo to jest fakt ogromnego wpływu masonerii na rewolucję francuską. Lecz więcej, że to masoni wywołali, można powiedzieć, rewolucję francuską, ale również doprowadzili do tego typu zbrodni. Faktem jest również, że ogromny wpływ masonerii na prześladowania kościoła, wiernych chrześcijan po pierwszej wojnie światowej w takich krajach, na przykład jak Portugalia, albo na przykład jak Meksyk, albo Hiszpania. To są wpływy masońskie. No Hiszpania, Portugalia to były rządy czysto masońskie, które doprowadziły do właśnie tych wydarzeń związanych właśnie czy tam z Krystiadą, czy z innymi działaniami. Natomiast w Polsce no niewiele się o tym mówi. Mówi się trochę o loży Kopernik rzeczywiście, gdzie takim guru tej masonerii był Jan Józef Lipski, który wywierał duży wpływ na kształtowanie pewnych postaw. Natomiast oczywiście wprost rzeczywiście o tym się nie mówi, ale przede wszystkim się wyśmiewa, że to jest zjawisko zupełnie nieistotne, że to jest spiskowa teoria dziejów i tak dalej. No a po latach okazuje się, że taki wpływ był znaczący.
No właśnie. Poza tym też stopnie te masońskie mają do dzisiaj, mają wielki wpływ. Nie widziałem tego zdjęcia, więc nie mogę mówić, że na 100%, ale ktoś mi opowiadał, że widział takie, że były prezydent Francji, Mitterrand, miał całować w rękę Bronisława Geremka na jakimś tam spotkaniu jako prezydent. Że to te przynależności są bardzo mocne, ponadpolityczne, prawda? Ten był prezydentem Francji. Zresztą miał się też podobno przed śmiercią nawrócić, wycofać się z masonerii, tak jakby...
No niestety i to jest właśnie to chore, że właśnie oni są prezydentami, czy też pełnią ważne funkcje, czy premierami, czy ministrami, a jednocześnie są powoływani i są zupełnie zależni od struktur międzynarodowych, struktur tajnych, poufnych i wypełniają właśnie tamte role. No na przykład wiemy, że taką strukturą takim, która chce tworzyć nowy porządek światowy jest na przykład grupa Bilderberg, gdzie tam też są przecież i politycy polscy.
Spotkania, zjazdy, prawda?
Tak, zjazdy. I ci politycy z Polski, którzy są w grupie Bilderberg, pełnili bardzo poważne funkcje, a jednocześnie ich działalność była bardzo szkodliwa dla państwa polskiego.
Panie doktorze, umawialiśmy się na godzinę, ale żeby nie kończyć na masonerii, bo to tak trochę mamy patriotyzm, mamy rocznicę piękną, ale to też są ważne sprawy. Może jeszcze telefon odbierzmy. Bardzo prosimy, Radio Maria.
Szczęść Boże, Rafał z Pomorskiego.
Witamy.
Ja może tak się przedstawię, ponieważ no nie chciałbym podawać dokładnej miejscowości, bo myślę, że tutaj jestem ojcem też znany, ale to znaczy myślę, że mój telefon odniesie się do tego, co pan Kawęcki mówi. I tutaj chodzi mi o to, bo pan poseł jest, zdaje się, historykiem, prawda?
Tak jest, pan doktor jest historykiem.
Pan doktor historii, tak.
Ale nie jest posłem.
I felietonistą.
Przepraszam, najmocniej. Chodzi mi o to, że chciałbym przedstawić, zacząć może od konstytucji. Otóż byłem kiedyś na takiej konferencji w USKCM, gdzie jeden z uczestników komisji, tym prelegentom zadał pytanie, taką propozycję o odrzuceniu tej konstytucji. Także ja się cieszę, że prezydent podejmuje temat problemu konstytucji, ponieważ ta konstytucja, ona po prostu nijak się ma do rzeczywistości, do Polski, do Polaków. I proszę sobie wyobrazić, że na tej konferencji prelegenci, a głównie jeden z prelegentów, który miał się odnieść i się odniósł oczywiście, ale bardzo ogródkami, bardzo ogólnie, nie potrafił się zdecydowanie odnieść, że rzeczywiście należałoby tą konstytucję odrzucić i napisać nową. I teraz jest taka sprawa, że pani profesor Krystyna Pawłowicz tam potwierdziła, że jak najbardziej, że to jest zasadne pytanie było do prelegentów. I w związku z tym, to jest jedna sprawa, żeby pan doktor się odniósł, a druga jakby nie kończy tematu masonerii i żydostwa, dlatego że, no Żydów, dlatego że chcę podkreślić jedną rzecz, że król Kazimierz Wielki, jakby z historii wiadomo nam jest, że sprowadził tutaj Żydów i być może za przyczyną właśnie żony zostało to zrobione, natomiast tłumaczono to w ten sposób, że chciano, żeby w Polsce rozwijał się handel. Ja teraz mam takie pytanie do pana doktora, czy mógłby odpowiedzieć na tyle, no w miarę szczegółowo, konkretnie, po co nam to było w ogóle potrzebne, ta nasza gościnność, skoro
tak, ale panie Rafale, ja bym jednak zwolnił z tego pytania pana doktora dzisiaj, bo mamy już podsumowanie tematu, mówimy o pięknym święcie narodowym, o patriotyzmie, więc tak to wchodzimy na taki teren, prawda, troszeczkę, no, nie, będzie o 180 stopni.
Ale proszę księdza, jeżeli mogę obronić tą moją wypowiedź, to tylko dodam, że to się wiąże z sytuacją współczesną, ponieważ teraz nam chce się wepchnąć Arabów, którzy mogą być kolejnym problemem.
No tak, no bo wtedy Izabela Hiszpańska, prawdopodobnie, to dobrze mówię, panie profesorze, tak, wyrzuciła tą nację z królestwa. No i myśmy to przyjęli, rzeczywiście. Panie Rafale, dziękuję bardzo, pozdrawiamy serdecznie, bo już późna godzina. Natomiast no, bardziej bym powiedział, przyjęcie cystersów na ziemię polskie, wprowadzono trójpolówkę, dzięki temu nie było głodu, prawda? To było wydarzenie. Cysterski nauczyli naszych chłopów, jak obsiewać pola i dzięki temu taką tezę gdzieś słyszałem, chyba pani doktor Kurek to mówiła, że nie było głodu w państwie polskim.
No właśnie.
A w innych częściach Europy był.
Tak, także tutaj mamy wiele, wiele wątków związanych z tym tematem. Tak, bardzo, bardzo dobrze ojciec wspomniał o roli cystersów, czy w ogóle zgromadzeń zakonnych, tak, prawda, tak. Które kształtowały i państwowość polską po prostu. Także tutaj, czy na przykład rola chociażby uniwersytetów, prawda, i które ich misją po prostu dążenie do prawdy. I to naprawdę one powstały tylko na bazie cywilizacji łacińskiej. Hiszpania, to rekonkwista. Właśnie to już kończąc, proszę ojca, to mi się wydaje, takiej potrzeba nam takiej rekonkwisty, ale takiej kulturowej rekonkwisty. I to chyba też jest jak gdyby może taka puenta, czy zakończenie tej naszej audycji, takiej powiedziałbym, no kontr rewolucji kulturowej, przywrócenia, że tak powiem, tej normalności, nazwijmy, tej normalności w każdym obszarze życia polskiego. Mówiliśmy o święcie Królowej Korony Polskiej, to może pozwolę sobie zakończyć, proszę ojca, słowami prymasa Augusta Chlonda. Tu też warto przypomnieć, że nasz dziennik w każdą środę przypomina nauczanie prymasa Augusta Chlonda. Warto się zapoznać z tymi artykułami, z tymi listami, które są wciąż aktualne. Otóż prymas August Chlond w przededniu śmierci, zmarł w 1948 roku, no miał znane zresztą takie wypowiedzi, pewne wizje, czy nawet wypowiedzi prorocze dotyczące przyszłości Polski i między innymi właśnie powiedział: zwycięstwo, gdy przyjdzie, będzie zwycięstwem błogosławionej Maryi Dziewicy. Z różańcem w ręku módlcie się o zwycięstwo Matki Najświętszej.
Żeby pana Rafała tak nie zostawić po prostu bez odpowiedzi, panie Rafale, dziękujemy za pana pomysł. Myślę, że w najbliższym czasie będziemy takie rozmowy o konstytucji, ten pomysł i konstytucję też jakoś rozważać, żeby pomóc też słuchaczom Polakom odpowiedzieć tak albo tak w tym referendum. I jeszcze jedna rzecz, panie doktorze, wybory we Francji. Zdaje się, że kandydat Macron stracił okazję, żeby być cicho, tak jak kiedyś nam powiedział prezydent Chirac. No bo ta wypowiedź o Polsce i tak dalej to trochę niekomfortowo brzmi, jeżeli miałby objąć urząd prezydenta za kilka dni. Czy nie obejmie, jak pan uważa?
No niestety, sondaże chyba wszystkie wskazują, że obejmie, ale nie przesądzajmy. To tutaj walka będzie trwała przez cały czas, jest duża determinacja. Mam nadzieję, że ta opinia patriotyczna, prawdziwie francuska, która no, wspiera Marine Le Pen, no, doprowadzi być może do zmian, do zwycięstwa. To byłoby wielkie, naprawdę wielkie wydarzenie, niezależnie od już powiedzmy szczegółowych rozwiązań i dotyczących programu Frontu Narodowego pod przywództwem właśnie Marine Le Pen, która trochę odeszła, znaczy znacząco odeszła od tego programu konserwatywno-narodowego, który był u początku Frontu Narodowego. Ale jej zwycięstwo miałoby duże znaczenie dla Europy, także dla Polski. Wielu komentatorów wcześniej mówiło właśnie, że lepiej by było, związanych oczywiście ze środkami lewicowymi, ale także i z tak zwaną prawicą, że lepiej by było, żeby jednak zwyciężył Macron. Tymczasem rzeczywiście powiedział to, co powiedział, ale to po prostu powiedział to, co mu leży na sercu. To, co leży na sercu po prostu tej klasie politycznej unijnej. To znaczy głęboka niechęć naprawdę do Polski. To nie jest tylko przypadek, że on tak się wyraził. Ale to pokazuje, jaka będzie Europa. A bardzo prawdopodobnie zwycięstwo Macron, pewne niemalże zwycięstwo Angeli Merkel w Niemczech i ten tandem niemiecko-francuski, to spowoduje, że Europa będzie dalej brnęła w tym kierunku federalistycznym i ta presja na Polskę, ale także na kraje Europy Środkowej, właśnie na wspomniane Węgry, będzie coraz większa.
A niektórzy państwo patrzą na kręgi polityczne, na polityków, jaka była ich reakcja na te słowa, prawda? To tutaj powinna być pewna solidarność jednak, bez względu na to, że opozycja czy nie opozycja, bo przecież dobre imię tak naprawdę Polski zostało naruszone, ale...
Ale mamy właśnie do czynienia, proszę ojca, już od dłuższego czasu z tym, co nazywamy partią zagranicy. Znane zjawisko z wieku XVIII, kiedy różne ośrodki w Polsce wówczas odwoływały się do zagranicy, żeby rozwiązywać problemy polskie właśnie rękoma zagranicy, wrogów. I tak postępuje Platforma Obywatelska. Także to wystąpienie Macron było oczywiście skierowane, no, było po prostu wymierzone w Polaków, w państwo polskie i powinna być natychmiastowa reakcja również ze strony rządu polskiego. Na szczęście nastąpiła reakcja w tym zakresie. Może nieco spóźniona, ale nastąpiła, dlatego że nie możemy sobie pozwalać na takie nas, że tak powiem, traktowanie.
No i dzisiaj pan prezydent też powiedział trafnie, że jeżeli by wygrał, to ma początek prezydentury na to przeznaczyć, żeby tutaj wynagrodzić te słowa, prawda, czy naprawić jakoś, tak, jeżeli dobrze pamiętam.
No tak, no to są takie sformułowania na pewno bardzo potrzebne, ale takie w języku dyplomatycznym, natomiast no nie łudźmy się. Tutaj edukacja w tym zakresie niewiele pomoże. Mówiliśmy, ta klasa polityczna francuska, zachodnia, to jest klasa chyba będąca produktem masonerii, a zatem te działania nie są jakieś, że tak powiem, przypadkowe, to są działania świadome, to są działania zaprogramowane, to są działania długofalowe i z taką rzeczywistością musimy się po prostu zmierzyć.
Dziękuję bardzo, panie doktorze, za te godziny spędzone razem z nami, bo i w telewizji Trwam, w Radiu Maria, już za dwa dni, tak? Pojutrze jest felieton. Rano,
a tak, felieton. O, bardzo dziękuję, że ojciec przypomniał.
Możemy słyszeć.
Zapraszam tak wszystkich słuchaczy. W każdą sobotę o godzinie za 10:08 są właśnie felietony moje. W tę sobotę również będzie felieton. Bardzo dziękuję, serdecznie zapraszam.
I to są felietony takie, no, o zjawiskach mówiące, prawda, w większości przypadkach?
Tak, raczej takie o charakterze takim kulturowym, przypominające pewne rzeczy, nie odnoszące się do bieżącej polityki, tylko mam nadzieję, no, przypominające pewne rzeczy. No przede wszystkim, tak jak jest po prostu felietony za 10:08 w sobotę pod hasłem Spróbuj pomyśleć.
I najbliższy tak jest, będzie o polskich dworach, jeżeli
tak jest.
Się dowiedziałem dobrze. Tak. Pozdrawiamy serdecznie pan
doktor. Polskich dworach o ziemiaństwie polskim.
Dziękuję bardzo, panie doktorze, za te godziny. Pozdrawiamy serdecznie, no i do usłyszenia.
Do usłyszenia. Z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem.